Cześć wszystkim, witam Was w nowym odcinku przeprogramowanego podcastu. W dzisiejszym odcinku przedstawimy nowy projekt, nową inicjatywę przeprogramowanych na początek tego roku. Będzie to Frontend Tech Radar 2024. Jak pomogliście nam zdecydować za pośrednictwem ankiety, którą przeprowadzaliśmy na przełomie roku. Tak więc będziemy Wam rekomendowali najważniejsze technologie i techniki frontendowe zgodnie z modelem, zgodnie z formatem, który od lat popularyzuje, propaguje firma Thoughtworks. Na początku właśnie o samym podejściu, o samym formacie, tak żebyście wiedzieli, o co chodzi, a potem nasz komentarz, nasza analiza do kluczowych pozycji z najnowszego Tech Radaru od firmy Thoughtworks. Tam mamy aż 109 pozycji. Moim zdaniem 47 jest istotnych z punktu widzenia frontend dewelopera, a my w tym odcinku powiemy o 8, po dwóch na każdą kategorię. Jeden pick ode mnie, jeden od Przemka. To tak w ramach właśnie wprowadzenia i rozgrzewki, żebyście zrozumieli, o co z tymi tech radarami chodzi, a od przyszłego tygodnia my będziemy publikowali naszą własną wersję tech radarów skoncentrowaną na frontend web developmentie. Przemku, zanim przejdziemy do meritum, zanim przejdziemy do tech radaru, to zaproś naszych słuchaczy w miejscach, które naszym zdaniem warto odwiedzić.
Dobra, no to tak jak zwykle, klasycznie zapraszamy Was do śledzenia kilku newsletterów, które razem z Marcinem tworzymy. Dzięki tym newsletterom nie przegapicie publikacji, które pojawiają się w naszym przypadku już teraz praktycznie każdego dnia, od poniedziałku do piątku. Takie sobie narzuciliśmy ciekawe tempo pracy, że praktycznie każdego dnia coś od nas się pojawia w tym czy innym miejscu. Pierwsze miejsce to jest na pewno Substack, nasz przeprogramowany newsletter, przeprogramowanie.pl łamane przez newsletter. To jest nasza publikacja dla ponad 2000 subskrybentów. W każdym wydaniu macie 3 linki techniczne, 2 linki rozwojowe i 1 link bonusowy. Mamy też newsletter dla fanów sztucznej inteligencji, Opanuj AI, o tym więcej mówię w dedykowanym podcaście. No i mamy też trzeci, najnowszy taką publikację, która między innymi pozwoli Wam też śledzić właśnie Technology Radar od przeprogramowanych na stronie opanujfrontend.pl. To jest dedykowany materiał dla frontend deweloperów. Tam regularnie pojawiają się informacje zarówno o właśnie radarze, o jakichś innych projektach, jakiś czas tam był to Advent of Frontend, ale też co jakiś czas przedstawiamy informacje na przykład o naszym nadchodzącym kursie Opanuj Frontend. Dodatkowo zachęcam też wszystkich do dołączania na naszą nową platformę opartą o usługę Circle. Na teraz na pokładzie mamy prawie 300 osób, mamy fora tematyczne, mamy czat, macie tam też taki skrót wszystkich naszych publikacji w jednym miejscu, nie musicie szukać tego, co i gdzie publikujemy, to wszystko tam się pojawia, a żeby dołączyć, wejdźcie na bit.ly łamane przez pp-circle, pp-circle albo pp-circle, oczywiście gdzieś tam w sieci na pewno znajdziecie linki do tej platformy. No a sam Technology Radar, który jest takim głównym tematem tego odcinka, możecie śledzić na opanujfrontend.pl łamane przez frontend, pauza, radar. A jak wejdziecie na opanujfrontend.pl, to w nawigacji na górze strony znajdziecie odnośnik. Frontend Radar to jest właśnie temat odcinka. Marcin, myślę, że zanim przejdziemy do naszej wersji radaru, to może tutaj opowiedz jako tutaj właśnie driver, inicjator tej inicjatywy, od czego właściwie się zaczęło, skąd taki pomysł i czemu radar, a nie, nie wiem, satelita albo jakiś nadajnik GPS?
No, na format radaru wpadła firma Thoughtworks już przeszło 14 lat temu, bo z tego co wiem właśnie w 2010 roku była pierwsza publikacja pod właśnie tym szyldem. Thoughtworks to jest firma konsultingowa, która gdzieś tam wypożycza swoich ekspertów na potrzeby zewnętrznych projektów. No i dzięki temu ci konsultanci mają styczność z dużą liczbą różnych technologii, tymi, które są nowościami, tymi, które już są w branży od wielu lat. No i są w stanie oceniać, czy te technologie sprawdzają się w praktyce, czy warto je stosować dla produkcji, czy może warto je po prostu śledzić, przyglądać się im, testować je w proof of concept, ale jeszcze wstrzymać się z adopcją. Tak więc bardzo użyteczne narzędzie, no i na przestrzeni lat zyskało ono znaczną popularność, między innymi za sprawą tego, że jednym ze współtwórców tego radaru jest pewnie znany wielu słuchaczom Martin Fowler, bardzo znany bloger i twórca książek. Martin Fowler swojego bloga już prowadzi od przeszło 20 lat, pojawiło się tam wiele poczytnych artykułów, jest również autorem kilku znanych książek. Myślę, że na czele z książką Refaktoryzacja jest również wersja JavaScriptowa, chociaż z tego co wiem, oryginał jest napisany w Javie. To jest gdzieś tam bardzo książka znana i dobrze oceniana. Moim zdaniem zdecydowanie warto ją przeczytać. Nie czytałem jeszcze całości, ale fragmenty, które czytałem, były naprawdę dobre. Fajna książka, która na praktycznych przykładach pokazuje, jak możemy poprawiać zastany kod. Tak więc polecam. No i tutaj właśnie Martin Fowler jako Chief Scientist w Thoughtworks również do tego technologii radaru kontrybuuje, ale oczywiście robi to w towarzystwie wielu innych zacnych ekspertów, dzięki czemu po prostu otrzymujemy bardzo dużą liczbę przemyślanych rekomendacji co do technologii, które powinniśmy stosować. No i tak się składa, że w Smart Recruiter z ostatniej firmie przed moją własną, w której, którą prowadzę teraz wspólnie z Przemkiem, tam właśnie w Smart Recruiter już mieliśmy kilkanaście zespołów, mieliśmy architektów, mieliśmy lidów technicznych. Technology Radar był gdzieś tam przedmiotem dyskusji, był też jakimś drogowskazem, którym technologiom się przyglądać, jakie koncepcje i techniki stosować. No i wiele gdzieś tam rekomendacji od Thoughtworks na przestrzeń projektów Smart Recruiters przeszło, więc gdzieś tam też na podstawie własnego doświadczenia jestem w stanie się odnieść do wielu rekomendacji, które zastaliśmy właśnie w tym najnowszym wydaniu, który jest z września 2023 roku. Tyle tytułem wstępu. Jeżeli chodzi o same backstory, może Przemek teraz wytłumaczysz, z czego ten technologii radar się składa, jak on w ogóle wygląda, jak my tutaj klasyfikujemy te rekomendacje.
Dobra, no to jeśli chodzi o sam kształt tego radaru, to tutaj mamy takie dwa główne wymiary. Przede wszystkim mamy wymiar tematyki. Radar jest podzielony na cztery części. Mamy tutaj ćwiartki, które dotyczą rekomendowanych technik, narzędzi, platform i języków lub frameworków. To jest taka kategoryzacja wynikająca właśnie z pracy z technologiami w tej firmie Thoughtworks, o której Marcin mówił. No ale w obrębie każdej z tych ćwiartek mamy też klasyfikację, która oznacza to, jak bardzo przekonani względem danej pozycji są ci konsultanci, autorzy tego radaru. I tutaj mamy takie cztery poziomy, cztery kategorie. Mamy adopt, kiedy mamy już dość przekonującą rekomendację względem jakiejś technologii, praktyki, języka lub frameworka. Mamy trial, kiedy coś jest wdrażane, ale dalej jest na takim, powiedzmy, etapie testów, na takim etapie przygotowania do pełnego wdrożenia. Mamy assess, czyli taką początkową weryfikację, można powiedzieć jakieś takie filtrowanie szumu. No i mamy hold, co jest, można powiedzieć, albo neutralną, albo wręcz nawet taką negatywną rekomendacją. Tutaj czasami pojawiają się, czy to nieaktualne technologie, czy to praktyki, o których wiemy, że po prostu nie przystają już do warunków naszej branży, czy to jakieś rozwiązania, co do których mamy już po prostu lepszą alternatywę na rynku. Więc mamy takie dwa wymiary, jeszcze raz to podsumuję, mamy ćwiartki, techniki, narzędzia, platformy i języki, a w każdej ćwiartce mamy klasyfikację adopt, trial, assess i hold. No i właśnie względem tych dwóch wymiarów ten technology radar powstaje. Tak jak Marcin wspomniał, dwa razy do roku mamy aktualizację, więc czekamy na tą najnowszą wersję, ale tutaj jakby niejako wyprzedzając Thoughtworks, my postanowiliśmy przygotować taką naszą wersję radaru, trzymając się tych praktyk, które są znane właśnie z tej oryginalnej wersji od Thoughtworks. Tylko że my stricte nakierowujemy ten nasz radar na tematykę frontendową albo około frontendową. To też nie jest tak, że jest tutaj 100% frontend, bo też zahaczymy o tematy, o których oczywiście naturalnie jest ostatnio głośno, czyli chociażby o sztuczną inteligencję, ale będziemy starali się pokazywać, co na tym froncie się dzieje, co warto śledzić, czego warto się uczyć, żebyście na początku tego 2024 roku mieli przed sobą, mieli w ręce taką po prostu prognozę pogody, żebyście wiedzieli, na co przeznaczać swój czas i energię, żeby to nie był po prostu wysiłek zmarnowany. My z całej tej puli w tym pierwszym tygodniu, bo właśnie ten pierwszy tydzień się kończy, wybraliśmy kilka pików, teraz przedstawimy Wam po dwa wybory. Ale to też nie jest wszystko, bo jeszcze w dalszej części tego odcinka powiemy co nieco o gościach, bo gości również zaprosiliśmy do współtworzenia tego naszego radaru. Chcemy tutaj mieć perspektywę osób z innych firm, osób na wysokich stanowiskach, osób doświadczonych, które prowadziły zespoły frontendowe, prowadziły całe organizacje frontendowe i one również będą się dzielić opiniami w tym radarze, ale o tym jeszcze powiemy na koniec odcinka. Teraz byśmy chcieli przejść do tych naszych rekomendacji. Mamy tam 8 wyborów i tutaj Marcin, przekazuję Ci pałeczkę, możesz tutaj otworzyć.
Dobra, zacznijmy od pierwszej ćwiatki, którą będą techniki i każdy z nas, ja i Przemek, wymienimy się naszym komentarzem do pozycji na radarze Thoughtworks. W moim przypadku to będzie pozycja, która została sklasyfikowana jako adopt, czyli jedna z nielicznych w każdej ćwiartce i w tym przypadku jest to Design Systems, czyli temat bardzo mi bliski. Pracowałem nad design systemem Smart Recruiters przez swoje 2 ostatnie lata pracy na etacie. Dla tych, którzy nie wiedzą, design system to jest zbiór komponentów, dobrych praktyk, wspólnego języka pomiędzy programistami, designerami a produktem i wszystko, co związane tak naprawdę z brandingiem i utrzymywaniem spójności, dostępności, użyteczności interfejsu użytkownika na dużą skalę w aplikacjach, nad którymi pracuję. Kilkanaście niezależnych zespołów, bo wtedy realnie pojawiają się problemy, które design systemy mają rozwiązywać, no czyli właśnie potrzeba centralizacji, potrzeba zaprzestania wynajdywania koła na nowo w każdym projekcie i chęć dostarczania spójnych, dostępnych interfejsów użytkownika w wielu różnych zespołach, które tworzą jeden duży system. Tak więc design systemy to jest technika, która świetnie gdzieś tam sobie z tym radzi, aczkolwiek musimy pamiętać, że nie jest to szczególnie proste, aby taki design system zbudować. Od strony technicznej nie jest to wielkie wyzwanie, no po prostu budujemy bibliotekę komponentów, to nie powinno na nikim jakiegoś wielkiego wrażenia robić, aczkolwiek gdzieś tam potem aspekt adopcji tego wśród inżynierów w firmie, rozwiązywania ich konkretnych bolączek, problemów, to już jest większe wyzwanie. Musimy mieć takie mocno produktowe podejście, które jest obce dla wielu inżynierów, którzy gdzieś tam wytwarzają software. Musimy blisko tych użytkowników być, musimy z nimi rozmawiać, musimy też być po prostu dobrymi sprzedawcami, marketingowcami dla tej naszej technologii. Tutaj zwykle jest więcej wyzwań tak naprawdę niż w tej warstwie technicznej. Tym niemniej wydaje mi się, że jest to ciekawa specjalizacja dla osób, które właśnie szukają w swojej karierze trochę więcej wyzwań niż takie wyzwania czysto techniczne, aczkolwiek też szukają wyzwań technicznych, bo w takim design systemie często schodzimy tam o poziom niżej niż w takiej przeciętnej aplikacji dla użytkownika końcowego. Musimy więcej gdzieś tam szyć na warstwie Node'a, jeżeli korzystamy, jeżeli budujemy komponenty, no to często blisko jesteśmy tej przeglądarki, musimy dobrze znać specyfikacje, musimy też się znać na dostępności, więc tam wyzwania frontendowe jak najbardziej występują, no ale też jest cała historia taka związana ze skillami miękkimi, jak to się mówi. Tak więc ciekawy temat, no moim zdaniem warto się temu przyglądać, zwłaszcza jeżeli ciągnie nas do firm produktowych, a moim zdaniem powinno nas ciągnąć, no bo tam właśnie fajnie możemy się rozwijać i właśnie zwykle w firmach produktowych, tych większych, spotkamy się z design systemami.
Ja tutaj zdecydowanie daję plus jeden. Też przypominam, że na oponyfrontend.pl jest webinar z Sebastianem Sędzikiem ze Smart Recruiters, który właśnie opowiada o wdrożeniu i opiece nad takim systemem właśnie w Smart Recruiters. I też jak jesteście użytkownikami naszej platformy, to zupełnie za free macie dostęp do tego webinaru, więc tutaj taka mała rekomendacja, czy to przez oponyfrontend.pl, czy to przez naszą platformę, możecie po prostu zobaczyć, jak Sebastian opiekuje się takim design systemem. Rekomendacja, czy też taki pick z mojej strony, on jest zdecydowanie bardziej low levelowy, ale podoba mi się, bo dotyczy pewnego rodzaju ambicji albo podnoszenia sobie poprzeczki. Dotyczy też trochę wsadzania kija w szprychy zespołów, Ale to jest fajne. To jest konkretnie automatyczne merge'owanie pull requestów z dependencjami, jakby jako taka praktyka sama w sobie. O co tutaj chodzi? No, na pewno wielu z Was zdaje sobie sprawę, że jeśli rozwijamy długo żyjący system, to aktualizowanie zależności jest jednym z większych problemów albo jednym z częściej pojawiających się wyzwań, bo po prostu od tego nie uciekamy. Frameworki ewoluują, zmieniają się wersje, podbijamy Angulary, Reacty, Vue i co tam tylko trzeba. Często też robimy to z powodów bezpieczeństwa, nie mamy żadnych nowych funkcjonalności, ale na przykład jest jakaś nowa biblioteka, która łata sobie jakąś lukę albo mamy jakąś informację z branży, która też załatana w nowej wersji, no i podbijamy te nasze zależności, ale z tym podbijaniem zależności, co też wielokrotnie przetestowaliśmy na własnej skórze, jest tak, że no nie jest to zadanie numer jeden dla wielu programistów, nie jest to ulubione zadanie, kiedy przychodzicie w poniedziałek do pracy i chciałbym sobie podbić zależności w projekcie, raczej uciekamy od takich wyzwań. No a właśnie tutaj Thoughtworks mówi, żeby iść w stronę pełnej automatyzacji, jeśli chodzi o to zadanie i żeby docelowo automatycznie merge'ować te dependencje. I to jest jakby sam początek tego procesu, bo jakby na jego skutek pojawia się mnóstwo side effectów. Oczywiście pierwsza rzecz, jak to automatycznie mogą się pojawiać jakieś zmiany w kodzie. No tutaj jakby już wyrywamy sobie włosy z głowy. No można to zrobić, oczywiście jeśli mamy jakieś gatey, jakieś zabezpieczenia, które po prostu sprawdzą, czy te nasze pull requesty niczego w tym codebase'ie nie psują. I co może być takim gatem? No na przykład zestaw unit testów albo innego rodzaju testów, które weryfikują, czy nasza aplikacja działa. No ale ktoś znowu powie, ale my nie mamy takich testów i nie jesteśmy właściwie przekonani, że nasze testy dają nam pełną gwarancję bezpieczeństwa. No i tutaj dochodzimy właśnie do istoty tego celu, czy też tej praktyki. Przez sam fakt, że sobie damy taki cel, taką ambicję, żeby automatycznie merge'ować dependencje, to po drodze musimy się rozprawić z mnóstwem takich side tasków, side questów, które po prostu podnoszą jakość całego procesu wytwarzania programowania. Mi się to bardzo podoba, też właśnie w kilku firmach widziałem takie duże, dość ambitne plany i dużo takiego ciśnienia i jakby takiego friction, czy takiego jakby takiego napięcia, presji, które się pojawia między programistami, którzy o czymś takim słyszą, ale to daje ciekawe wnioski, bo jakby taki status quo jest, można powiedzieć, challenge'owany, w projekcie coś się dzieje i fajnie, że to zostało tutaj zarekomendowane. To jest jeszcze etap trial, więc tutaj też Thoughtworks mówi, że oni są świadomi, że to jest dość ambitne i dość odważne, żeby automatycznie te dependencje merge'ować, ale moją uwagę to zwróciło, więc ode mnie okejka.
Ode mnie również. Tutaj oczywiście no pewnie jest jakaś gwiazdka. Tak jak jestem absolutnym fanem merge'owania dependencji o statusie minor albo patch, no tutaj widzę nieszczególnie duże zagrożenie, chyba że mamy do czynienia z TypeScriptem na przykład, który puszcza breakujące zmiany everywhere, ale no dla większości projektów no to już gdzieś tam w jakiś sposób nas chroni, że to po prostu rzeczywistość nam się nie wywróci do góry nogami. No w przypadku majorów ja zwykle tego automatycznego merge'owania nie stosowałem. To były zmiany, które podbijałem manualnie, więc wydaje mi się, że to jest też takie zdroworozsądkowe rozróżnienie, zwłaszcza na początek, no bo rozumiem gdzieś tam obawy przed merge'owaniem majorów, ale w przypadku minorów i patchów to wydaje mi się, że mimo że ryzyko cały czas jest, to jest ono znacznie niższe, plus no, jeżeli cały czas się obawiamy, no to jak Przemek wspomniał, raczej jest sygnał, że coś jest nie do końca ok w naszym podejściu do monitoringu, do obserwowania aplikacji, no i też do samych testów. Tak więc musimy tutaj ewentualne luki załatać w naszym podejściu do wytwarzania oprogramowania i myślę, że możemy przejść do kolejnej ćwiartki, którą są narzędzia. I w tych narzędziach ja opowiem o Mock Server. To jest dość ciekawy wybór z mojej strony, bo nie korzystałem nigdy z tej biblioteki, aczkolwiek korzystałem z bardzo podobnej, z konkurencji, która poniekąd też jest popularniejsza od wyboru Thoughtworks. Ja korzystałem w zeszłym roku dość dużo z MSW, z Mock Service Worker, no, czyli popularnej biblioteki, która służy do tego samego co Mock Server wymieniony przez Thoughtworks. Tyle, że ma trochę szerszy zakres możliwości niż ta technologia. Pozwala, co najważniejsze, po prostu mockować wszelkie zapytania do API, przez co jesteśmy w stanie odciąć nasz UI, odciąć nasze komponenty od serwera, w 100% je odizolować, no dzięki czemu możemy stworzyć tak naprawdę najfajniejszy rodzaj testów na froncie, czyli wyizolowane testy UI-a. Mamy wszystko co najlepsze z end-to-endów, bez tych wszystkich problemów, które end-to-endy wprowadzają, czyli właśnie jakiś flakiness API, zmiany na devowych serwerach i tego typu historie, przez co end-to-endy, mimo że z założenia są bardzo fajne, no to jeżeli jest ich dużo i mamy jakieś devowe środowisko, to one bardzo często się wywalają, nie wiadomo dlaczego i to zawsze się gdzieś tam debugowanie tego wiąże z dużą ilością problemów, a jak mamy zizolowane UI testy, no to jasno widzimy, że to jest problem z naszym UI-em, czy też z API. Myślę, że to są fajne technologie. W przypadku MSW, no to jeszcze są braki w dokumentacji. Sama technologia jest bardzo majętna i ma dużo możliwości, rozbudowane API, ale nie jest ono najlepiej opisane w dokumentacji. Nieraz musiałem gdzieś tam zaglądać do bebechów tej biblioteki, żeby zrozumieć, co ja tam mogę zrobić i jak to działa, więc to jest minus trochę, ale to pewnie się będzie poprawiało z biegiem czasu.
Dobra, no to z mojej strony kolejna propozycja w tej kategorii, to jest DX360, DevX 360. Ja tak naprawdę do końca nie jestem przekonany, że ta pozycja powinna być w sekcji narzędzi właśnie. To jest po części platforma, to jest też firma konsultingowa, to jest taka opieka właśnie nad tą domeną developer experience, ale że ja z tym DX360 miałem jakiegoś, w jakimś sensie styk, albo nie w jakimś sensie, tylko w bezpośrednim, bo też wdrażałem między innymi to rozwiązanie w firmie Cabify, no to postanowiłem go tutaj umieścić. Czym ten DX360 jest? No w dużym skrócie jest to system ankietowania deweloperów i uzyskiwania feedbacku po to, żeby usprawniać organizację engineeringową. W takich zespołach, w których pracował na przykład Marcin, w zespołach platformowych, bardzo często chcemy wychodzić z inicjatywą i przeprowadzać wywiady z innymi programistami. Chcemy pytać, co was właściwie boli na poziomie danej organizacji. No tylko, że z tymi wywiadami jest tak, że jeśli mamy dobry proces, a on się często rodzi w bólach, to mamy te odpowiedzi. A jak nie mamy dobrego procesu albo odpowiednich narzędzi, no to po prostu tego feedbacku za dużo się nie pojawia. No i właśnie ten DX360 to jest z jednej strony taki SaaS, narzędzie, usługa, też consulting, który stara się to zaadresować. To jest po prostu też, z jednej strony to jest portal, do którego dodajemy wszystkich użytkowników, wszystkich programistów w naszej organizacji. Możemy do nich wysyłać regularne ankiety, możemy ich pingować, nudge'ować przez Slacka, przez jakieś inne narzędzia i tam te ankiety zbierać, a ten DX360 przez to, że on właśnie jest stworzony w tej domenie Developer Experience, nakłada taki rodzaj filtrów albo segmentacji tych danych, dzięki czemu nie musimy jakby surowymi informacjami pracować. Mamy już pewnego rodzaju wnioskowanie załatwione przez DX360 i możemy jakieś pierwsze wnioski wyciągać a propos tego, jak właśnie ten nasz engineering działa. No a po drugie jest też ta część konsultingowa, ja tam przyznam, że było całkiem dobre wsparcie w trakcie takiego miesięcznego okresu testowego, kiedy wdrażaliśmy to narzędzie, gdzie po prostu mieliśmy dostęp do konsultantów z tej firmy. Oni nam pokazywali, jak usprawniać te nasze ankiety, jak podbijać success rate czy response rate i na końcu, co właściwie te odpowiedzi od programistów znaczą. Więc ja zgadzam się z Thoughtworks, jest to naprawdę ciekawa inicjatywa. Szczerze mówiąc, nie chcę tutaj rekomendować tego w 100% tak naiwnie. Nie wiem, czy to nie jest czasami współpraca płatna, bo to jest de facto biznes, który się tutaj pojawia, który też bardzo mocno marketingowo ostatnio działa w mediach społecznościowych. Tego DX360 jest naprawdę sporo, jak przeglądamy LinkedIna czy jakieś inne media społecznościowe, ale wierzę, że to może być też po prostu tak, że Thoughtworks zdecydowali się na wdrożenie tego rozwiązania, ono im po prostu przypasowało, albo są właśnie w tym okresie testowym, bo ta pozycja jest właśnie w tej sekcji trial i stąd ta rekomendacja. Więc ode mnie DX360, bodajże dostępne na stronie getdx.com i tutaj też propsuję za rezerwowanie sobie takiej fajnej domeny.
Tak, ja to rozwiązanie również znam jako użytkownik. Smart Recruiters również DevX360 było wykorzystywane. Od strony użytkownika działa to bardzo fajnie. Te ankiety są proste, szybkie i przyjemne. Z tego co wiem od strony administratora również koledzy ze Smart Recruiters byli zadowoleni.
Pozdro Tomasz.
Więc jeżeli chcecie w swojej organizacji mierzyć ten developer experience, no to DevX 360 jest dobrym na to sposobem. Przejdźmy teraz do ćwiartki platformowej. Tutaj zupełnie najszczerzej było najciężej coś wybrać. Ja osobiście po prostu wybrałbym trochę inne platformy, bo jeżeli chodzi o tematy web developmentowe, frontendowe, to tych platform wcale nie jest tak mało, ale akurat w tym wydaniu Thoughtworks te ich gdzieś tam rekomendacje były z mojego punktu widzenia dość niszowe. Ja zdecydowałem się na wybór Localize, które jest klasyfikowane jako trial. To również nie jest platforma, z której ja korzystałem, ale daje okejkę, wygląda to ciekawie, bo rozwiązuje problem, który ja dobrze znam i który ma dość gdzieś tam duży poziom, jest bólu z tego problemu i ten problem występuje też często, chodzi oczywiście o lokalizację aplikacji i chodzi o łączenie jakiejś wewnętrznej infrastruktury, wewnętrznego toolingu z platformami do tłumaczeń i cała gdzieś tam jatka z tym związana. Widziałem już kilka takich integracji i to nigdy nie działało tak jak powinno, zawsze były jakieś problemy. Tutaj Localize wychodzi naprzeciw i tak naprawdę adresuje wszystko od platformy do tłumaczeń po całą bibliotekę, framework, SDK do zasysania tych tłumaczeń do apki. No więc mamy po prostu jedno miejsce, gdzie to wszystko jest zarządzone. Wydaje mi się, że to jest rozsądne podejście, tak samo jak gdzieś tam z autoryzacją aplikacji, to fajnie to stosować na zewnątrz do usług, które po prostu takie problemy rozwiązują i się z tego utrzymują. Dopóki skala naszej aplikacji i to, że po prostu wydajemy jakieś horrendalne pieniądze na tą integrację, dopóki nie mamy takiego problemu, no to ja zdecydowanie chętniej bym się decydował na Localize czy na właśnie jakieś usługi typu Auth0, zamiast mieć team 8 seniorów, leadów, principali, którzy po prostu będą budowali to in-house i to nigdy nie będzie tak dobre, jak po prostu firma, która ma 100 osób i się koncentruje tylko i wyłącznie na tym problemie. Tak więc okejka dla Localize. Jeżeli mieliście okazję skorzystać z tej platformy, to dajcie znać, bo jestem ciekawy. Sprawdzałem oczywiście opinie, one są pozytywne. Tak więc widać, że te wszystkie claimy z ich landingu są gdzieś tam dowiezione na poziomie produktu, przynajmniej w znacznej i w zauważalnym stopniu. Tak więc tutaj wyróżnienie z mojej strony, jeżeli chodzi o platformy, no to jest to Localize.
Z mojej strony kolejna rekomendacja w tej sekcji platformowej. Również tak jak Marcin, bezpośredniego tutaj user time'u czy czasu w aplikacji po prostu nie nabiłem, ale kilka minut spędziłem i wydaje się to warte polecenia z jednego powodu, o którym zaraz. To jest konkretnie Vertex AI, czyli fragment chmury od Google Clouda. Vertex AI to jest platforma dla machine learning engineerów, która daje dostęp do narzędzi na wszystkich etapach takiego pipeline'u budowania modeli, korzystania i wdrażania takich modeli sztucznej inteligencji. Dlaczego Vertex AI postanowiłem wybrać? Ano dlatego, że Vertex AI obecnie to jest chyba jedyne narzędzie, przez które możemy testować rodzinę modeli Gemini, konkretnie Gemini Pro. O tym mówiliśmy więcej w podcaście Opanuj AI, ale tutaj Google w grudniu ogłosiło, że po prostu wydaje nową rodzinę modeli Gemini. Nie mieliśmy do niej niestety dostępu w Unii Europejskiej, nie mamy tak naprawdę do dzisiaj. Ona miała zasilać m.in. Google Barda, ale właśnie przez tą platformę Vertex AI możemy to Gemini testować. Mamy tam bardzo podobne endpointy i cały taki interfejs użytkownika jak w przypadku Playgroundu od OpenAI. Możemy sobie testować modele tekstowe, modele multimodalne i też modele związane z rozpoznawaniem mowy, podobne do na przykład Eleven Labs. I po kilku testach naprawdę muszę przyznać, że ten Gemini Pro hostowany w Stanach zrobił na mnie duże wrażenie. My też na Opanuj AI robimy regularnie takie porównania LLM-ów i o ile Google Bard, ta wersja w Unii Europejskiej, no nie radzi sobie niestety z dużą częścią tych zadań, które tam stawiamy przed tym modelem, to Gemini Pro naprawdę dobrze rozpoznaje zdjęcia, naprawdę dobrze odpowiada, generuje kod. Powiedziałbym, że bardzo podobnie jak na przykład Cloud od Anthropica i będziemy chcieli to eksplorować dalej. Więc jeśli chcecie potestować nowy model Gemini Pro, którego nie ma jeszcze w Unii Europejskiej, to właśnie Vertex AI na Google Cloud jest dla Was dostępny. Tam wczoraj też widziałem, że jest całkiem pokaźny rabat, bodajże $300 na 3 miesiące dla nowych kont. Więc kolejna taka zachęta dla użytkowników do zakładania konta, testowania właśnie tej chmury od Google i sprawdzania, jak to wszystko działa. Więc ode mnie Google Cloud.
Dobra, i przejdźmy do ostatniej ćwiartki, czyli języki i frameworki. Z mojej strony bardzo silny pick, moim zdaniem bardzo silna rekomendacja Jest to playwright z klasyfikacją Adopt. To jest decyzja, rekomendacja, na którą ja sam się zdecydowałem rok temu w Smart Recruiters. Wtedy to jeszcze było bardziej dyskusyjne, bo konkurencja ze strony Cypressa, jeżeli chodzi o frameworki do testów end-to-end, była bardzo silna. Cypress miał znacznie większą popularność, no ale już wtedy Playwright, jeżeli chodzi o same funkcje, o multiplatformowość, o multijęzykowość, no to zdecydowanie prowadził i to wydaje mi się, że fajnie zostało przeze mnie zaprezentowane w odcinku na YouTubie, który porównuje właśnie Playwrighta i Cypressa. Już rok temu Playwright po prostu miał pełne feature parity względem Cypressa i oferował jeszcze więcej. Ten rok bardzo fajnie również dla Playwrighta wypadł. Microsoft cały czas wspiera tą technologię, promuje ją, no i ona gdzieś tam spotyka się z coraz większą adopcją. Naprawdę to jest świetna technologia, która daje niesamowity developer experience. Moim zdaniem warto z Playwrighta korzystać. Jest to fajna technologia zarówno dla osób, które mają dużo doświadczenia w testach automatycznych i po prostu szukają kombajnu, który rozwiąże praktycznie każdy ich problem, ale również jest to fajna technologia dla osób, które z testowaniem dopiero zaczynają, potrzebują czegoś prostego, czegoś, co po prostu można rozkminić w weekend. Playwright jest jednym i drugim, tak więc ja się do tej rekomendacji jak najbardziej przychylam. Z tego, co słyszałem od kolegów ze Smart Recruiters, no to gdzieś tam implementacja tej technologii, jakie zastępstwo dla już zdecydowanie starego Selenium, przebiega pomyślnie, ludzie są zadowoleni, tak więc mam tutaj informacje, doświadczenie z pierwszej ręki, że Playwright również na produkcji na szerszej skali dowozi, tak więc polecam zdecydowanie każdemu.
Ode mnie również plus jeden, plus dwa z całą inicjatywę, którą Marcin poprowadził. Wiem, że to był duży wysiłek, ale ten Playwright gdzieś tam wyszedł do takiej powszechnej świadomości programistów Smart Recruiters. No i ode mnie ostatnia rekomendacja w tej naszej ósemce, HTMX. HTMX, czyli framework, biblioteka, jeszcze trwają debaty, frontendowa, która ma znowu spełnić taką jeszcze nie do końca chyba spełnioną obietnicę, budowania UI-a w prosty sposób i zostawania tylko na poziomie HTML-a. To jest taka obietnica, którą próbowało spełnić już sporo rozwiązań. AngularJS, pamiętam, że miał takie motto, że to jest po prostu rozszerzenie HTML-a. Mieliśmy dyrektywy angularowe, które miały dodawać jakieś nowe supermoce dla HTML-a. Potem to poszło w zupełnie inną stronę, jakby JavaScript tutaj oczywiście stał się tym głównym aktorem, ale 10 lat temu, z tego co się dowiedziałem, wtedy jeszcze tak naprawdę byłem gdzieś na początku tej mojej przygody z programowaniem. Było coś takiego jak Intercooler.js. Nie słyszałem wcześniej o takiej bibliotece i ten Intercooler.js również próbował temu HTML-owi dać dodatkowe supermoce. A teraz mamy co najmniej trzecie podejście, czyli HTMX. Czym ten HTMX jest? To jest biblioteka czy też skrypt, który dodajemy na naszą stronę, dzięki któremu nasz HTML zaczyna obsługiwać większą liczbę atrybutów. Czym mogą być te atrybuty? Te atrybuty mogą na przykład sprawiać, że na skutek kliknięcia w przycisk albo w jakiś link wykona się jakieś zapytanie AJAXowe. Nie wymaga to JavaScriptu, nie wymaga to utrzymywania dodatkowych linijek kodu. Możemy po prostu na poziomie atrybutu HTML-owego podać typ zapytania i endpoint, który ma być odpytany. No i właśnie HTMX pod spodem w taki deklaratywny sposób sobie to rozwiąże. Możemy też budować bardziej deklaratywny routing. Znowu, bez wykorzystania routerów, bez wykorzystania JavaScriptu, opierając się o history API i o aktualizowanie fragmentów widoków. Mamy też coś na zasadzie template engine'u. Możemy przez tego HTMX-a wskazywać, który fragment widoku ma się zaktualizować na skutek innej akcji na stronie. I to znowu nie musi wymagać, zgodnie z obietnicą, wejścia na poziom JavaScriptu. Więc jest to ciekawa rekomendacja. Ona tylko pokazuje, że frontend deweloperzy cały czas gdzieś tam czekają na uproszczenie tego naszego ekosystemu, na to, żeby proste aplikacje tworzyć w naprawdę prosty sposób, żeby niekoniecznie za każdym razem tutaj wchodzić w świat ciężkich, dużych frameworków. Ja HTMX-a polecam też jeszcze z powodu bardzo memicznego konta na X-ie. Tam autor widać, że ogarnia w memy i wie, jak robić dobry marketing. Tam też jest taki hockey stick, jeśli chodzi o popularność, bo ten HTMX, podobnie jak Astro w ostatnich miesiącach, tak naprawdę zaczął nabierać takiej dużej popularności i rozpędu. I myślę, że to też będzie taka technologia, którą będziemy pracować w przyszłym roku. Więc zdecydowanie HTMX-a polecam. Będziemy obserwować, będziemy sprawdzać, jak ta biblioteka się sprawuje w praktyce. No i ode mnie to tyle.
No i to jest nasz przegląd radaru od ThoughtWorks. Tyle jeżeli chodzi o rozgrzewkę. Wiecie już, czym Tech Radar jest, znacie nasze opinie na temat technologii i technik wskazanych przez ThoughtWorks właśnie, a w nadchodzących tygodniach my będziemy się dzielili naszymi rekomendacjami właśnie w tych ćwiartkach. Raz jeszcze techniki, narzędzia, platformy, języki i frameworki i zaczynamy od końca, czyli od języków i frameworków. Będą opinie i rekomendacje nie tylko od nas, ale też również od naszych gości, ekspertów, dzięki czemu będziecie mieli szersze spojrzenie na to, jak ten radar właśnie, jak ten krajobraz technologiczny, jeżeli chodzi o frontend, wygląda w 2024 roku. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym TechRadarem, to wbijaj na naszą platformę społecznościową pod linkiem bit.ly/pp-cirkul. Tam właśnie znajdziesz naszą platformę, bądź też zapisz się na newsletter na stronie opanujfrontend.pl. Dzięki temu będziesz na bieżąco z naszymi publikacjami. Zobaczymy, czy uda nam się co tydzień publikować taki właśnie podcast z podsumowaniem, z dyskusją, tak abyś miał dostęp do tego kontentu nie tylko za pośrednictwem tekstu, ale również za pośrednictwem podcastu. Właśnie spróbujemy gdzieś tam do tego doprowadzić. Czy się uda? Zobaczymy za miesiąc. Dziękujemy za uwagę. Życzymy miłego, udanego tygodnia, w zależności w jakim momencie ten odcinek się ujawi, to myślę, że takie pożegnanie jest jak najbardziej spoko. Dziękuję, żegnam się, Matt Czerkowski, był ze mną również Przemek Smyrdek.
Cześć i do usłyszenia.